A w naszym studio ksiądz profesor Józef Kloch. Szczęść Boże.
Dzień dobry.
W latach 2003-2015 rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. I trudno się przyzwyczaić mnie z komendu dziennikarzowi, że ksiądz już tym rzecznikiem nie jest.
Ale jak widać, bywam w mediach i pomagam dziennikarzom.
No, ksiądz jako radiowiec tutaj ocenił fachowym okiem wyposażenie naszego studia. Jako człowiek kulturalny i elegancki nie powiedział, co myśli o porządku, jaki panuje chociażby na stole redakcyjnym.
Jest twórczy.
Dokładnie. Media przynoszą ciekawe informacje na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rozumiem, że jest to pismo tym najbardziej zainteresowane. Alarmująca wiadomość o spadku osób uprawiających czynnie praktyki religijne. Wyborcza pokazuje, że spadła liczba dominikantes, trochę mniej spadła liczba komunikantes, czyli tych, którzy w momencie, kiedy to było liczone, poszli do komunii. To jest coś, co niepokoi Kościół, czy Gazeta Wyborcza słusznie takim faryzejski sposób zajmuje się tą sprawą?
Że się zajmuje, to dla mnie nie dziwi. Jest to jedno ze zjawisk istotnych w Kościele. Dodajmy, że te wyniki są dziełem pracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, księży Pallotynów, które już ponad 45 lat tego typu dane nam oblicza i daje. To jest istotne bardzo, bo po pierwsze to właśnie sam Kościół mówi, jak jest, więc nie ma tutaj ukrywania niczego, to po pierwsze. A po drugie opisujemy rzeczywistość z takim, no, z taką refleksją, powiedziałbym. Okej, no to w takim razie co powinniśmy robić, żeby było lepiej? Nie mówimy, jest genialnie, ale jednocześnie widzimy, że Kościół jest silny. Ja sobie przypominam taki obrazek ze spotkania patriarchy Cyryla z arcybiskupem Michalikiem. Tam też właśnie była takie małe wahnięcie, mniej więcej o 0,5%, wtedy trochę mniej, obecnie 3,1%. Jeśli chodzi o uczestniczących w niedzielnych mszach świętych, i powiedział to arcybiskup Michalik, że o 0,5% spadła frekwencja na mszach świętych, a patriarcha Cyryl westchnął i powiedział tak: jak ja bym chciał mieć te 0,5% prawosławnych w Rosji. No więc właśnie to pokazuje po prostu skalę. Powtarzam, żadnego triumfalizmu, ale nie popadamy w jakieś nastroje przygnębienia.
Tematem naszej rozmowy ma być apel, który wystosowali trzej biskupi. Arcybiskup Tomasz Peta, arcybiskup Jan Paweł Lęga i Atanazy Schreider. To są arcybiskupi posługujący w diecezjach katolickich w Kazachstanie. Odpowiednio Astana, Karaganda i też Astana. Ci biskupi wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że każda zmiana w sakramentalnej dyscyplinie pozwalająca rozwodnikom żyjącym w nowych związkach przyjmować komunię świętą jest obca całej tradycji wiary katolickiej i apostolskiej, i to jest, rozumiem, skierowane do papieża Franciszka.
O, to nie jest pierwsza reakcja tego typu biskupów. Przypomnijmy listy czterech kardynałów. To jest temat, który aktualnie jest bardzo świeży. Po dokumencie papieża Franciszka Amoris Laetitia, tak? No właśnie zadają sobie wszyscy pytanie, jak to rozumieć, jak to przenieść na praktykę Kościoła współczesnego. Co to oznacza, że w jednym kraju rozwodnicy, może nie tak, ludzie, którzy żyją w drugim związku małżeńskim, mogą przystępować do Komunii Świętej, a w sąsiednim kraju nie. No, pewna jednolitość na pewno jest tutaj potrzebna i te apele i pytania zarówno kardynałów, jak i biskupów właśnie tych z Kazachstanu ja rozumiem jako prośbę o pewną jednolitość. jednolitość w Kościele powszechnym. I miejmy nadzieję, że taka wykładnia
będzie. Ale to jest
będzie.
Dyskusja, która się przetacza przez Kościół i to jest
tak,
na...
To
są tematy, na których księża biskupi na spotkaniach i narodowych, i międzynarodowych ze sobą dyskutują.
Jasne.
Jakie są tutaj stanowiska? Jakie są obozy? Kto jaki obóz
reprezentuje? Ja może sięgnę jeszcze do tych danych, które wczoraj usłyszeliśmy. O ile pamiętam, 4900 spraw, które zostały wniesione do sądów kościelnych, by stwierdzić, że dane małżeństwo było od początku nieważne, połowa rzeczywiście zakończyła się takim werdyktem, taką oceną. Z kolei ponad 800 oddalono, to znaczy to było bezzasadne. I w końcu, no reszta...
To mówimy o Polsce.
Mówimy o Polsce, tak. Co to oznacza? Że istnieje też pewne wyczucie samych wiernych, którzy chcą uczestniczyć w tym, że w życiu Kościoła, także sakramentalnym. Tak to dla nich nie jest obojętne. I ten głos biskupów, czy to z Kazachstanu, czy z innych części świata, dla mnie jest jakimś właśnie uzupełniającym się elementem. Tak? Ludzie dbają o to, dla nich to jest ważne, dla nich to jest istotne. No miejmy nadzieję, że to będzie jednolite, że to nie będzie różnie w różnych krajach.
To bardzo pesymistycznie zabrzmiało.
Nie, miejmy nadzieję. No, miejmy nadzieję. Nadzieja jest czymś pozytywnym.
Mhm. Polski Kościół jest silny tradycją. Polski Kościół jest silny, no bo nie wiemy, jak ta liczba Dominicantes i Communicantes ma się do innych krajów katolickich Europy. Czy jesteśmy narodem,
który... Mniej więcej wiemy. Odwiedziłem chociażby mojego kolegę, który pracuje we Francji, gdzie między 4,5 a 5%, o ile pamiętam, w ogóle wiernych uczestniczy w mszach świętych. Ale to też jest bardzo różna sytuacja. On akurat pracuje w Alzacji Lotaringii, czyli to są tereny, które są blisko Niemiec. Raz były niemieckie, raz francuskie, nawiasem mówiąc. I tam widzieliśmy tę wspólnotę znacznie żywszą niż z kolei w porównaniu do okolic Nicei, gdzie mój sąsiad, akurat ksiądz, pracuje. Co jednak zauważyliśmy tam, bo byli też i moi koledzy właśnie z tą wizytą, że ci, którzy przychodzą do kościoła, są absolutnie przekonani do wiary. To nie są ludzie letni, to są ludzie gorący. Tak? Obyś był zimny albo gorący. Jak będziesz letni, będę cię wypluwał z moich ust, mówi Pismo. Więc tam widzieliśmy tych ludzi, którzy owszem, są tą resztą Kościoła, ale są tą resztą Kościoła bardzo aktywną. To było widać po reakcjach tych ludzi, po spotkaniach. Byliśmy całym rocznikiem po prostu. U naszego kolegi mamy taki zwyczaj spotykania się raz w roku. Wszyscy, no i właśnie w tym wypadku byliśmy we Francji i wszyscy to podkreślili. I w kraju laickim, jakim jest Francja, zaprasza nas mer miasta na spotkanie, a potem odbywa się jeszcze spotkanie, kolacja w restauracji. To o czym świadczy w laickiej Francji, która ma laicité zapisane w konstytucji.
A w rzeczywistości jest krajem, który jest jakby kolonizowany przez muzułmanów. Ta liczba muzułmanów we Francji jest w tej chwili większa niż liczba muzułmanów w Hiszpanii na przykład.
No, to się daje zauważyć, absolutnie. Choć akurat na tych terenach nieco mniej, bo to są małe wioski. No, w każdym razie nieduże. No, może
a
nie
jak
małe,
Kościół ale... na Zachodzie reaguje na to? No, pojawiają się muzułmanie, słyszymy, że biskup Florencji zdecydował się oddać część gruntu kościelnego w środku miasta, po to, by można tam, muzułmanie zbudowali tam meczet. To jest jakiś akt miłosierdzia, czy akt naiwności?
Nie będę oceniał. Nie znam tamtejszych warunków i nie chcę tamtejszego hierarchy oceniać.
Wielki meczet w Florencji. Wypadku. We Florencji to jest coś, czego nam brakuje w obrazie tego miasta. Wszyscy mamy przed oczami chociażby ze zdjęć z wielką kopułę, mamy dzwonnice, tak. Kościoły. No
odpowiem
to, co nam
sposób.
Naprawdę brakuje, to gigantyczny meczet, tak. Z którego będzie się pięć razy dziennie odbywało wyzwanie do modlitwy dla wiernych.
Odpowiem w ten sposób. Zasada wzajemności.
No.
Czyli jeśli są chrześcijanie w krajach arabskich, powinni mieć prawa do tego, żeby móc budować tam świątynię, żeby czuć się swobodnie, jeśli z takich samych praw korzystają, czy korzystaliby w Europie. To po pierwsze. Po drugie, muszą zachowywać z całą pewnością wszelkie zasady prawne i takiego zwykłego współżycia, jakie jest w Europie. Podam przykład z Australii. Swego czasu dwaj czy trzej posłowie w parlamencie australijskim muzułmanie zgłosili taki pomysł, żeby przeprowadzić referendum w całym kraju, czy w parlamencie ma wisieć krzyż, czy nie. I wówczas premier Australii wystąpił i powiedział tak, nie będzie żadnego referendum, bo to są nasze korzenie, a wy jesteście wolni. Możecie albo u nas zostać i te prawa, które są u nas i zwyczaje zachowywać, albo możecie się stąd wyprowadzić. Jesteście ludźmi wolnymi.
No, wyobraźmy sobie chrześcijańskich parlamentarzystów, na przykład w parlamencie Egiptu, którzy mówią, że no jednak nie można z głośników na szczycie meczetów wzywać do modlitwy.
Na przykład. Więc pewna równoległość jest tutaj bardzo istotna, prawda?
No ale jakby obaj wiemy, że takiej równoległości nie ma. Że w państwach typu Wielka Brytania, Francja noszenie na zewnątrz krzyżyków jest niemile widziane. Chociażby ostatnie wyroki sądu dotyczące stewardes, które tego typu znaków nie mogą pokazywać nawet przypadkiem. A zakrywanie głowy przez muzułmanki? Proszę bardzo.
Ale równocześnie młodzież hiszpańska, która w kilku miastach głównych Hiszpanii w czasie ostatnich świąt no wręcz ostentacyjnie przyniosła żłóbek, przyniosła obrazy związane z Bożym Narodzeniem i mówiła, nie ma świąt Bożego Narodzenia bez Chrystusa, bez żłóbka, bez zupełnie prostego nawiązania do tego, że to są święta Bożego Narodzenia. To nie są jakieś święta. Pan i ja pamiętamy święta zimowe, tak się mówiło w jednostkach wojskowych.
Ja nie
tylko,
byłem w wojsku.
Tylko to są święta Bożego Narodzenia i koniec. No więc też no, kto jeszcze ma olej w głowie, broni tej tradycji i jasno o tym mówi.
To jeszcze zapytamy o fragment kazania arcybiskupa Polaka, prymasa Polski, który namawiał nas do przyjmowania imigrantów do Polski.
Tu przede wszystkim chodzi teraz o korytarze humanitarne i miejmy nadzieję, że to rzeczywiście wystartuje. To jest pomysł Kościoła katolickiego w Polsce, który nie bardzo zgadza się, powiedzmy sobie, czy nie zgadzał się, może już w czasie przeszłym, należy mówić z pewnymi tendencjami w polskim rządzie, ale zdaje się, że to się dobrze zakończy. Mam takie sygnały i miejmy nadzieję, że właśnie w ten sposób będzie można pomóc imigrantom, emigrantom. Przede wszystkim tym. Nie.
To są podobno uchodźcy. Uchodźca uchodzi. Imigrant przybywa po to, żeby
właśnie
mieszkać i żyć.
Właśnie
nam się
nawiązu.
Mnie się nie myli.
Właśnie chodzi o uchodźców, którzy mogliby być w Polsce leczeni, i to jest główny pomysł pomocy, choćby Syrii.
Z drugiej strony również księża katolicy, chociażby ksiądz profesor Cisło, mówią, że każda złotówka wydana tutaj na pomoc imigrantowi, no bo szansa, że on wróci do swojego kraju, jest minimalna, równa się 10
złotym
wydanym tam.
Tak, oczywiście.
Lepiej jednak organizować tą pomoc, leczenie, mieszkanie, edukację dla rodzin tam, niż tutaj.
Z wyjątkiem jednak bardzo skomplikowanych operacji, które się nie da tam przeprowadzić. I te właśnie korytarze humanitarne mają temu służyć. I właśnie miejmy nadzieję, że uda się to robić.
Również papież Franciszek wzywa nas do przyjmowania imigrantów.
Ale widzimy tak samo i w jego postawie daleko idące zmiany. Ewolucję.
Ewolucję. I to jest dobra wiadomość. Ksiądz profesor Józef Kloch naszym gościem
był. Bardzo
serdecznie dziękujemy za przyjście do Korzeni Radiowych. Zapraszamy częściej, by porozmawiać o Kościele powszechnym i o tym, co się dzieje wokół nas na świecie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.